Chwała Bogu! Witajcie tego pięknego poranku. Jak się macie? Dobrze? Kiedy spędzamy czas z Bogiem, to jesteśmy zachęceni. Też tak macie? Kiedy przychodzicie na to miejsce, to kiedy wracacie, to jesteście zachęceni. Albo kiedy idziemy spędzić czas z Bogiem, mamy taki dobry czas z Nim, to też jesteśmy zachęceni. Prawda? Nie jest tak, że poszliśmy spotkać się z Bogiem i wróciliśmy jeszcze bardziej zniechęceni niż poszliśmy. Jeśli ktoś tak ma, to tak naprawdę nie wiem, z kim się spotkał, bo kiedy idę spotkać się z Bogiem, to zawsze jestem zachęcony. Jeśli tak macie, to prawdopodobnie spotykamy się z tym samym Bogiem. Nasz Bóg jest wspaniały, jest cudowny, może czasem nas napomina, koryguje, czasem jest to słowo zachęty, ale jest to słowo od Pana, które nas zmienia, które nas uczy coś nowego, pokazuje nam to, co mamy robić, to, co się Jemu podoba. A dzisiaj chcę przypomnieć kilka najpiękniejszych wersetów Pisma Świętego. Chcę mówić o tym, co nas czeka w przyszłości, w wieczności, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Chciałbym, żebyśmy właśnie odpowiedzieli sobie dzisiaj na pytanie, co powinniśmy zrobić albo co musimy zrobić, żeby znaleźć się w niebie. Jest taki kluczowy werset w tym temacie. Jest on zapisany w liście Pawła do Koryntian w 2 rozdziale. List świętego Pawła do Koryntian, 2 rozdział. I czytamy tak, 2 rozdział, 9 werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I ten werset zaczyna się słowami, głosimy tedy, jak napisano. Gdzie napisano? Jak myślicie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, skąd nasz brat Paweł zaczerpnął te słowa? Zachęcam was do poszukania odpowiedzi. Bibliści różnie wypowiadają się na ten temat. Jedni mówią, że to jest kombinacja wersetów z Izajasza i Jeremiasza. Inni mówią, że apostoł Paweł zaczerpnął z innego źródła. Ale ten 10 werset tu mówi, że albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. I apostoł Paweł te słowa w natchnieniu Ducha Świętego dla nas zapisał, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I kiedyś zapytałem jednego z najstarszych braci w naszej wspólnocie, co takiego Bóg dla nas przygotował, co takiego jest przygotowane dla nas. I cytowałem właśnie ten werset, a jego odpowiedź była bardzo krótka, że to będzie całkiem inna rzeczywistość. Ale nie dałem się tak łatwo zbyć, zapytałem o to samo jeszcze raz, tylko trochę innymi słowami. Jego odpowiedź znowu była taka sama, że to będzie zupełnie inna rzeczywistość. I ten brat ma rację, bo czy możemy sobie wyobrazić to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co ludziom na myśl nie przyszło? No nie jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Czy to nie jest niesamowite i wspaniałe, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują? A miłujemy naszego Pana, jesteśmy Mu wdzięczni, dziękujemy codziennie. I dzisiaj kluczowym pytaniem jest, co trzeba zrobić, żeby spędzić wieczność w niebie. Co trzeba zrobić, żeby być w niebie, być z naszym Panem. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na przestrzeni wieków ludzie mieli różne pomysły, są różne poglądy na ten temat, co trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba. Są różne teorie. Zapisałem sobie kilka poglądów. Jeden z tych poglądów mówi, że każdy będzie w niebie, ponieważ Bóg jest zbyt litościwy, żeby kogokolwiek wykluczyć z nieba. Zatem każdy będzie w niebie bez względu na wszystko. Że ostatecznie wszyscy będą zbawieni, wszyscy ludzie, a nawet upadli aniołowie i szatan. Tak mówi jeden z poglądów. Bardzo wygodny pogląd. ale niebiblijny, nieprawdziwy, bo Pismo Święte mówi, że ci, co argumentują ten pogląd, mówią, że w liście do Tymoteusza jest napisane w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie, pisze tak, że który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A jeśli Bóg chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale tutaj nie czytamy, że wszyscy ludzie będą zbawieni, ale tylko tutaj pisze, że Bóg chce, ale mamy wolną wolę i jeśli ktoś nie chce skorzystać z tego, to nie będzie zbawiony. Istnieje też teoria, że kara wieczna nie będzie karą wieczną, ale czasowym doświadczeniem, którego celem ma być oczyszczenie grzesznika, aby przygotować go do życia w niebie. Czyli ta teoria mówi, że jeśli ktoś wyląduje w piekle, to na jakiś czas, aż zostanie oczyszczony, a potem pójdzie do nieba. Ale tak nie naucza Pismo Święte. Mówi między innymi o tym historia z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału o bogaczu i o Łazarzu. Czytamy tam, że Łazarz umarł, poszedł do nieba, bogacz umarł, poszedł do piekła i bogacz chciał zmienić swój stan, ale nie było takiej możliwości. Nawet chciał ostrzec swoich bliskich, swoją rodzinę, a też nie było takiej możliwości. Są jeszcze inne teorie. Jest taka teoria, która pochodzi z religii wschodu, że ci osiągają niebo, ci, których życie i czyny były doskonałe. Ci zostają uwolnieni od cyklu narodzin i śmierci i osiągają nirwanę, będą żyć w błogości na wyspie zwaną schronieniem, ucieczką, ostatecznym celem. A tym, co się nie udało żyć doskonałym życiem, to dostępują reinkarnacji, kolejnego wcielenia, jakiego to zależy od prawa karmy. Jeśli dany deliktwent żył na ziemi dobrym życiem, no to ma szansę, że kolejne wcielenie będzie lepsze. A jak żył niegodziwie, to co najwyżej może być czymś, jakimś dobrym, drobnym zwierzęciem. A ten, co się stara o najwyższe wcielenie, o ten ostateczny stan, to wstępuje do klasztoru, do zakonu i musi uważać na wszystko i troszczy się o swoje dobre uczynki, o swoje dobre zachowanie. Jak chodzi, to musi uważać, żeby czasem nie stanąć na jakiegoś żuczka, bo to może być ktoś z jego rodziny, kto jakiś wujek, ciocia. I tak wygląda ten pogląd. Kolejny pogląd, taki powszechny, bardzo popularny w naszym kraju, mówi, że tak naprawdę to nikt od razu nie pójdzie do nieba, bo najpierw jest tak zwany czyściec, bo wierni Bogu potrzebują procesu oczyszczenia. Biedny łotr na krzyżu, któremu Pan Jezus obiecał, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, a tu nic, najpierw czyściec. Ciekawe, ile by było chętnych, żeby wykupić mszę za jego duszę. I nauka o czyśćcu mówi tak, że aby osiągnąć szczęście nieba, to dusza musi dojść do absolutnej, doskonałej miłości. Zanim osiągnie odpowiedni stan, to musi przejść przez ogień czyśćcowy, który jest konieczny, aby znaleźć się w Bożej obecności. Oczywiście, aby przyspieszyć ten proces, to trzeba zapłacić. I co wyróżnia ten pogląd od innych, że to jest najdroższa teoria, bo wykupywanie mszy za zmarłych nie jest za darmo. Aby mógł ktoś jak najszybciej z tego czyśćca trafić do nieba, to w to zaangażowane są jego pieniądze, pieniądze jego rodziny. I ta teoria, myślę, jest, to często tak o niej się mówi, że jedynie co tak naprawdę czyściec czyści, to tak naprawdę nasze kieszenie. Jest jeszcze inny pogląd, taki bardzo powszechny, który mówi, żeby dostać się do nieba, to trzeba być dobrym człowiekiem. To taki nowoczesny pogląd, taki uniwersalny, humanistyczny, że po prostu dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła, więc wystarczy być dobrym człowiekiem. Czy nie tak jest, jak rozmawiamy z ludźmi, to wielu z nich tak wierzy, że dobrze ludzie idą do nieba. To takie powszechne myślenie, jak spytamy ludzi, czy idą do nieba, to większość odpowiada z nich, że tak, że mają nadzieję, że tak, że chyba tak. I to brzmi nawet logicznie, tak po ludzku. Czy to nie jest system sprawiedliwy, gdzie dobrze ludzie idą do nieba, wiecznego szczęścia, miejsca wspaniałości, a jeśli ktoś żył źle, to za karę, że żył źle, idzie do piekła. Sprawiedliwy system. Dobre zachowanie jest nagradzane, złe zachowanie jest karane i po niektórym nawet się wydaje, że to jest właśnie to, czego naucza Pismo Święte, że to jest chrześcijańska nauka, bo dobry Bóg mieszka w dobrym niebie, z dobrymi ludźmi, a ja jestem dobry, bo nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, jestem przyzwoitym człowiekiem. No przecież nikt nie myśli, że jest zły. Jak się rozmawia z ludźmi, to nikt nie myśli, że jest zły. No bo kto jest zły? Zły to jest Adolf Hitler, może Józef Stalin, jacyś tam inni zbrodniarze. No ja nie jestem idealny, no ale bez przesady. Ja w jednym miejscu z mordercami, gwałcicielami, zbrodniarzami, to jest niemożliwe i to wydaje się logiczne. Ale kiedy zastanowimy się nad pojęciem dobroci, co to znaczy być dobry, czy w ogóle wiemy, co to znaczy być dobry, jakbyśmy mogli zmierzyć tą dobroć w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale mówi tak, 3 rozdział od 9 wersetu, albowiem już przedtem obwinialiśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I czytamy w tym fragmencie, że nie ma ludzi dobrych, że wszyscy zgrzeszyli, że nie ma ani jednego. Nawet Pan Jezus kiedyś przyszedł do Niego człowiek i mówi, nauczycielu dobry, a Pan Jezus mówi, czego zwierz mnie dobry? Dobry jest tylko Bóg. Nikt z ludzi nie jest dobry. Każdy zgrzeszył, każdy gdzieś się pogubił. I jakbyśmy mogli zmierzyć tą naszą dobroć, więc może, żeby być dobrym człowiekiem, to może trzeba wypełniać przykazania, wypełniać nauki, jakieś przepisy, prawa, przykazania, to wtedy mamy szansę. Ale apostoł Paweł w tym samym rozdziale, w 20 wersecie mówi, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Apostoł Paweł tutaj mówi, że na podstawie usprawiedliwienia nikt nie dostąpi zbawienia, że prawo, przepisy tylko daje właściwe poznanie grzechu. To co powinniśmy uczynić, żeby być w niebie? Może trzeba zapytać uczonych w piśmie, znawców prawa mojżeszowego. Może oni wiedzą, tylko problem jest to, że większość z nich wcale nie wierzyła w niebo. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego główny nurt uczonych w piśmie, zwanych sadeceuszami od kapłana Sadoka, którzy w czasach Pana Jezusa zarządzali świątynią, którzy uczyli naród izraelski, którzy pilnowali tą władzę polityczną, dogadywali się z Rzymianami, dlaczego oni nie wierzyli w zmartwychwstanie? Bo tak naprawdę Stary Testament, w nim niebo pojawia się jako miejsce, gdzie mieszka Bóg. Albo jako niebo, które było nad ich głowami, gdzie jest słońce, księżyc, gwiazdy. W księgach mojżeszowych, kiedy czytamy o 10 przykazaniach, to za wypełnianie tych przykazań Bóg w ogóle nie obiecywał żadnego nieba. Co więcej, cały Stary Testament nie gwarantuje nikomu nieba za wypełnianie przykazań, praw i przepisów. Może przykład z życia. Wychowałem się w wierzącej rodzinie. Miałem to szczęście. Miałem to szczęście wychować się w wierzącej rodzinie. Jestem zawsze wdzięczny za to Bogu i dziękuję Mu za to. i te zasady Pisma Świętego były mi szczepiane od najmniejszych lat. Od najmniejszych lat je poznawałem, uczono mi je, ich przestrzegać, wdrażać i w miarę upływu lat, kiedy wzrastała ta świadomość poznania dobra i zła, kiedy wiedziałem już, kiedy robię dobrze, kiedy robię źle, to co młody człowiek robi? Stara się o własnych siłach być dobry. Stara się być dobry, bo chce podobać się Bogu, chce podobać się rodzicom, a po prostu nie wychodzi. I nieraz sobie mówiłem, jak już tydzień był do niczego, mówię, Panie Boże, wybacz, ten tydzień to już nie naprawię, ale zacznę od poniedziałku. W poniedziałek to Ci pokażę, to będę dobrym człowiekiem. I tak starałem się w poniedziałek i może w ten poniedziałek nawet mi się udało i mogłem na koniec powiedzieć, super, fajnie, w poniedziałek Ci się udało. Ale co dalej, jest wtorek, środa i jeszcze Pismo Święte jest takie, że ciągle nam dźwiga poprzeczkę. Że jeśli nawet nam się uda w czynach, to co ze słowami, co z myślami. I to doprowadza młodego człowieka, który może zna zasadę Pisma Świętego, do miejsca, że nie jest w stanie przestrzegać sam o własnych siłach. I myślę, że to jest kluczowe zrozumienie, kiedy człowiek zrozumie, że jest grzesznikiem, że nie da rady sobie o własnych siłach, że choćby się jak starał, po prostu nie da rady bez Boga. I co tak naprawdę musimy uczynić, żeby dostać się do nieba? Cały Nowy Testament o tym krzyczy. Jest masę fragmentów, które mówią o tym, co należy zrobić, żeby dostać się do nieba. Jest taki prosty fragment w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 i 17 werset. Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 i 17 werset mówi tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kiedy człowiek doświadczy tej miłości Bożej, być może wychowałeś się w domu, gdzie nie było wiele miłości, a tu jest napisane, że albowiem tak Bóg umiłował świat. I tu moglibyśmy wstawić swoje imię, albowiem tak Bóg umiłował moje imię, Dawida, i dał swojego syna, aby Dawid, jeśli w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Możesz tak przeczytać ten fragment, ten werset, wstawić tu swoje imię. Bo o co chodzi w tym świat? Czy Panu Bogu chodzi o zwierzęta, o przyrodę? Czy raczej o nas, o ludzi, o mnie i Ciebie, że tak bardzo Bóg umiłował Ciebie, że dał swojego Syna, który jest prezentem, który jest darem, który wykupił nas, który umarł za nasze grzechy, po to, by każdy, kto w Niego wierzy. Każdy. Tu nie ma, że to nie tyczy się wszystkich. Bardzo prosto nieraz można powiedzieć, a ja nie wierzę, ale powiedz, Boże, pomóż mi uwierzyć, a Bóg Ci pomoże. Jeśli zawołasz do Boga, że chcesz uwierzyć, to Bóg Ci pomoże, bo tu jest gwarancja, że każdy, kto weń wierzy, nie zginie, ale miał żywot wieczny. A co to znaczy wierzyć Bogu? Wierzyć to znaczy ufać. To słowo wierzyć ma dwa znaczenia. Wierzyć i ufać. Kiedy oddajemy Bogu nasze całe życie, nasze problemy, choroby, całą naszą przyszłość, po prostu wszystko i wierzymy, że Bóg nam pomoże w tych naszych problemach. Przeciętny człowiek uważa, że wierzyć w Boga to jest chodzić do kościoła, usiąść na ładnym krześle albo w ładnej ławce, może zamachać Bogu, Panie Boże, tu jestem, widzisz mnie co niedzielę, ale ja nic od Ciebie nie chcę. I Słowo Boże mówi, że taki człowiek, który nic od Boga nie chce, to jest niewierzący. To Słowo Boże takiego człowieka nazywa niewierzącym, który nic nie oczekuje od Boga, który nic nie chce, który nie chce, żeby Bóg wkroczył w jego życie i zmienił wszystko, zmienił, dał nowy cel, dał nowy sens. I tak jak wygląda Twoja wiara? Czy Twoja wiara jest praktyczna, bo wiara w Jezusa zmienia nasze życie. Wiara w Jezusa ratuje nasze życie tutaj na ziemi. Właśnie Twój wybór tutaj na ziemi sprawia, czy decyduje o naszej przyszłości, o Twojej przyszłości. Dopóki żyjesz, toczy się walka o moją i Twoją przyszłość. A jak umrzesz, to nie ma już żadnych szans zmienić swojego przeznaczenia. Żadnych, ale to żadnych szans, tak mówi Pismo Święte. Może jest to sprzeczne z tymi poglądami, czyli teoriami, które dzisiaj przedstawiałem, ale tak mówi Słowo Boże, że moja decyzja na ziemi określa, gdzie spędzę wieczność. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to jesteś człowiekiem zbawionym, ale jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jesteś człowiekiem potępionym. Przepraszam, ale tak mówi Pismo Święte. I możesz starać się o tym nie myśleć, gdzie spędzisz wieczność. Możesz przekładać ten temat na jutro, a jutro znowu na kolejny dzień i na kolejny, na później. Może kiedyś, kiedy będziesz starszy. Ale kto ci powiedział, że będziesz starszy? Młodzi ludzie też umierają. W średnim wieku ludzie umierają. Pismo Święte wręcz przeciwnie uczy, żeby być ciągle gotowy. I właśnie ten wybór tu na ziemi określa, gdzie spędzimy wieczność. I nawet dzisiaj możesz podjąć decyzję, możesz poprosić Pana Jezusa, że chcesz oddać Mu życie. I to jest takie proste, że wystarczy poprosić. Pismo Święte mówi, że droga do Boga jest bardzo prosta. Jest tak prosta, że nawet głupiec na niej nie zbłądzi. I jak możemy znaleźć się w niebie? Jest taka historia opisana w Ewangelii, opowiada o człowieku, który uratował się w ostatniej minucie, w ostatnich minutach swojego życia. Ewangelia Łukasza o tym mówi, 23 rozdział od 39 wersetu. Mamy napisane tak, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział od 39 wersetu. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego tymi słowy, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łotr na krzyżu usłyszał z ust Pana Jezusa, że będzie jeszcze dziś z nim w raju, z nim w niebie. I co takiego zrobił Łotr, że zasłużył na niebo? Gdyby było to prawdą, że tylko dobrzy ludzie idą do nieba, a źli idą do piekła, to dla Łotra nie było nadziei. Nie było szans zmienić swojego stanu. Ale w liście do Efezjan w drugim rozdziale czytamy takie słowa, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Co to oznacza, że jesteśmy zbawieni z łaski? Łaska to niczym, absolutnie niczym niezasłużona przychylność Boga. Łaska to jest Boży dar. Na łaskę nie da się zapracować. Łaska to jest coś, że ktoś ci coś daje i nie pragnie niczego w zamian. To jest łaska, to jest za darmo. W Starym Testamencie Izraelici mieli przykazania i w połączeniu z wiarą próbowali je wypełniać. Ale to było nierealne. Kiedy czytamy Stary Testament, to Stary Testament zawiera masę historii ludzi, którzy nie byli w stanie wypełniać te przykazania. To było nierealne. To było przymierze nieprzemienionych serc. Ale prorok Jeremiasz zapowiedział, że przyjdzie taki czas, że zawrę z moim ludem nowe przymierze. Takie, które będzie polegać na tym, że dam im nowe serca, mięsiste serca, przemienione, a prawa nie będą wyryte na kamiennych tablicach, ale te prawa zostaną wyryte w sercach. I I każdy chrześcijanin tego doświadcza, kiedy przyjmujemy Jezusa, to nagle zaczynamy rozumieć, co się Bogu podoba, zaczynamy rozumieć, co jest miłe Bogu i dostajemy siłę do zwycięskiego życia. I doświadczyłem tego w 93 roku i to było coś najpiękniejszego, najwspanialszego, kiedy Jezus wkroczył w moje życie i zaczął mnie prowadzić. Dał Ducha Świętego, który podpowiadał, co robić, jak robić, który pomagał realizować to, co Bóg przykazał. I to było, to jest niesamowite. To trwa do dzisiejszego dnia i jestem wdzięczny Bogu, bo wszystko się zmieniło. Tamtego dnia, nawet jak moja mama poszła na wywiadówkę, to się okazało, że się lepiej uczę. Tak po prostu, że tak jak Bóg zaingerował w życie młodego człowieka, wszystko się zmieniło i jestem Bogu wdzięczny i dziękuję Mu za doskonały plan zbawienia. W dziele zbawienia nie ma żadnej naszej zasługi, absolutnie żadnej. Jedynie co możemy zrobić, to wyciągnąć rękę i poprosić Pana Jezusa, żeby wszedł do naszego serca, żeby wziął nasze życie, nasze problemy, nasze choroby, nasze zmartwienia, całe nasze życie, całą naszą przyszłość i On to zrobi i zmieni nasze życie. Czy to nie jest piękne, czy to nie jest najpiękniejszy plan, jakikolwiek ktoś mógł wymyśleć? Nasz Bóg jest cudowny. I co takiego zrobił Łotr, że Pan Jezus obiecał mu niebo? Po pierwsze, on rozpoznał, kim jest Jezus. Musimy wiedzieć, kim jest Jezus. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł do ludzi i umarł na krzyżu za twoje grzechy, Łotr na krzyżu rozpoznał, kim jest Jezus, że Jezus jest Mesjaszem. On go rozpoznał, a sam czuł się potępiony, grzeszny i Łot na krzyżu zawołał: wspomnij na mnie, jak będziesz w niebie. Tylko tyle? Wiecie, dlaczego ta modlitwa jest taka potężna? Dlatego, że ona wypływa z głębi serca. Ona wypływa z głębi serca człowieka, który pragnie Boga i możesz latami chodzić do tej wspólnoty. Jak jeszcze niczego nie przeżyłeś, to wiesz dlaczego? Bo twoje serce nie jest szczere względem Boga, bo sobie myślisz, że jesteś sprawiedliwy, kiedy Pismo Święte mówi o tobie, że jesteś grzesznikiem. I to nie Pan Jezus powinien wisieć na krzyżu, ale to ty na Niego zasługujesz. Czasem sobie myślę, że ludzie, którzy będą szli do piekła, nie będą dyskutować z tym, że idą do piekła, bo każdy będzie wiedział, że on na to zasługuje. Tak jak ten Łotr na krzyżu wiedział, że umiera na krzyżu, bo uczynił wiele zła. A co jest najgorsze w tym pójściu do piekła? Momenty właśnie takie jak teraz. Dlatego, że szatan jest oskarżycielem. On po prostu, jak będziesz szedł do piekła, to przypomnie ci ten moment, kiedy mogłeś iść do nieba i powie: widzisz, to był ten moment, kiedy ten człowiek mówił o Jezusie. To były te momenty, co bracia mówili o Jezusie, co mówili, że jest ktoś, kto może zmienić twoje życie, a ty chciałeś żyć po swojemu. I dzisiaj możesz pomyśleć, że jesteś dobrym człowiekiem i nie przejmować się niczym. Może jakoś to będzie. Może wierzysz, że dobrzy ludzie idą do nieba i jakoś to będzie, a jesteś dobrym człowiekiem. Ale jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, to po co w takim razie Pan Jezus umierał na krzyżu? Po co Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, by umrzeć za ciebie, jeśli była możliwość zbawienia przez dobre uczynki, przez przestrzeganie przykazań? Jeśli by była taka możliwość, to dlaczego Pan Jezus cierpiał na krzyżu? On w ogrodzie Getsemanne, kiedy się modlił, mówił: Ojcze, oddal ten kielich ode mnie. A później podjął decyzję i mówi, że nie moja wola, niech Twoja się stanie. Innymi słowy, Bóg Ojciec mówi: Synu, nie ma innej możliwości. Oni upadli, oni grzeszą z powodu upadku pierwszych ludzi, których stworzyłeś. To ci pierwsi ludzie zaczęli grzeszyć. Oni rodzą się z naturą zła. Oni nie potrafią przestać grzeszyć. Oni myślą, że są dobrzy, a w moich oczach tak naprawdę są źli. W moich oczach są grzesznikami. I musisz zapłacić za ten grzech. Musisz przelać swoją drogocenną krew, żeby wykupić ich z potęgi grzechu. Wykupić ich z ręki szatana. I Pan Jezus
to zrobił z miłości do nas. Ostatnia rzecz, jaką zrobił Łot na krzyżu, to zaufał Jezusowi. Dlatego usłyszał te słowa: zaprawdę powiadam ci dziś, absolutnie dziś będziesz ze mną w raju. I to już niedługo, ja zamknę oczy, potem ty, Łotrze, zamkniesz oczy i będziemy razem. Za chwilę będziesz ze mną w niebie. Zepsułeś wiele lat swojego życia, a uratowało cię parę minut. Drogi Łotrze na krzyżu, którego imienia nie znam, będą o tobie mówić w wielu, wielu kościołach. Bo jak komuś się w życiu udało, to tobie na pewno. To właśnie tobie, Łotrze na krzyżu, o tobie napisał apostoł Paweł, że z łaski zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie z uczynków, ale przez wiarę. Nie jest to naszym osiągnięciem. Choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili, choćbyśmy całe życie poświęcili na pomoc biednym, ubogim, chorym, choćbyśmy całe mienie rozdali, choćbyśmy zapisali się do najpiękniejszej wspólnoty, chodzili co niedzielę, to jeśli nie zaufamy Panu Jezusowi, to nie ma dla nas szansy zbawienia. Jeśli myślisz, że wystarczy być dobrym człowiekiem, to czy ten człowiek na krzyżu zrobił coś dobrego? On nie zdążył. I historia Łotra potwierdza, że niekoniecznie źli ludzie idą do piekła. To, co rozróżnia tych, którzy idą do piekła i tych, którzy idą do nieba, to są ludzie, którzy powiedzieli tak Panu Jezusowi. I jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem i umarł za twoje grzechy, jeśli masz świadomość, że jesteś grzesznikiem, jeśli chcesz zawołać do Pana Jezusa i zaufać Mu, poprosić Go, to choćbyś nawet dzisiaj umarł, to Pan Jezus mówi do ciebie: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o twoje i moje życie. Chciałbym, żebyśmy powstali. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Bo tu chodzi o nasze życie, o moje i twoje życie. Jeśli oddałeś swoje życie Bogu, to podziękuj Mu za to. A jeśli tego nie zrobiłeś, to chciałbym, abyśmy razem zawołali do Boga. Ja nie mogę tego za ciebie zrobić, ani żaden człowiek tego nie zrobi za ciebie. Nie mogę ci pomóc, ale mogę się pomodlić razem z tobą. Abyś przyszedł dzisiaj do Jezusa i oddał Mu swoje życie. Jeśli jesteś tym człowiekiem, to proszę, pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Zawołajmy razem do Jezusa. Poprośmy Go o to. Dzisiaj możesz poprosić o to Pana Jezusa i dzisiaj już możesz być osobą zbawioną. Dzisiaj już możesz mieć pokój w sercu, jeśli dzisiaj oddasz swoje życie Jezusowi. I chciałbym Cię o to prosić, żebyś powtórzył za mną te słowa tej prostej modlitwy. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Możesz powtarzać za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że wiele złego wydarzyło się w moim życiu, że wiele razy zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Łamałem Twoje prawo i robiłem, co chciałem, ale wierzę, Panie Jezu, że jesteś Bogiem. Wiem, że przyszedłeś na ten świat i zapłaciłeś karę za grzechy całego świata. Wiem, że jestem grzesznikiem i chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Proszę Cię, Jezu, przebacz, oczyść moje serce. Obmyj mnie swoją krwią. Jedyne, co Ci mogę dać, to swoje serce, swoje życie, swoje plany, swoje choroby, swoje problemy. To Ci mogę dać, Panie Jezu, a Ty weź moje życie i prowadź. Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie i wyznaję, że to Ty jesteś moim Panem, że to Ty jesteś moim Bogiem. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas tutaj, Panie Jezu, za to, że możemy się tutaj spotykać i doznawać zachęty, Panie Jezu. Że możemy być otoczeni braćmi, siostrami i nawzajem się zachęcać w tej drodze do wieczności, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że był taki dzień w naszym życiu, że Ty stanąłeś na naszej drodze i Ty przemieniłeś nasze kamienne serce, Panie, w serce mięsiste, Panie Jezu, że Ty zmieniłeś wszystko w naszym życiu, Panie Jezu. Zmieniłeś nasze myślenie, Panie, zmieniłeś nasze życie, dałeś ten cel, ten sens życia i wiemy, że całe nasze życie należy do Ciebie, że sensem życia jest służenie Tobie, że sensem życia jest pójście za Tobą, Panie, że sens życia jest w tym, kiedy mówimy innym o Jezusie, Panie, że sens życia jest w tym, kiedy zachęcamy ich do przyjęcia Pana Jezusa, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, że możemy służyć Tobie, tak umiemy, Panie, na maksimum naszych możliwości, a Ty bierzesz nasze życie, to niedoskonałe narzędzie i używasz ku swojej chwale, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to, że Tobie oddaliśmy nasze życie, Tobie powierzyliśmy wszystko, Panie Jezu, i Ty wszystko dobrze uczynisz, że mamy tą pewność i to zaufanie, że kiedykolwiek, czy jakby się nam coś przydarzyło i byśmy zginęli, Panie, to jesteśmy gotowi, by spotkać się z Tobą, bo jesteśmy z łaski zbawieni, Panie, że jesteśmy usprawiedliwieni Twoją świętą krwią, bo był taki dzień w naszym życiu, że oddaliśmy Ci swoje życie, Panie Jezu. Dzięki Ci, Boże, za to, a dotykaj się tych osób, które może jeszcze tego nie zrobiły, które może jeszcze, Panie, się wahają, Panie Jezu. Tak jak ja byłem młodym człowiekiem i się wahałem, może wtedy mogłem podjąć decyzję i powiedzieć, a jakoś to będzie, po co, jak mi nie jestem w stanie żyć po Bożemu, to jakoś to będzie. Albo powiedzieć, że jeśli nie potrafię żyć po Twojemu, to będę zły, będę nikczemny, ale dzięki Ci, Boże, że mnie zachowałeś. Że Panie Jezu, kiedy zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, kiedy zrozumiałem, że sam nie dam sobie rady o własnych siłach, to oddałem Ci swoje serce. I wielu z nas to może potwierdzić, Panie Jezu. Dzięki Ci za to, że Ty wziąłeś nasze życie i prowadzisz aż dotąd. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Błogosław nam dalej ten czas. Zaśpiewajmy pieśń. Amen.